wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
255 lat temu, 29 lutego, w barze na Podolu zawiązała się Konfederacja. I właśnie Konfederacja Barska, która rozpoczęła 4-letnią walkę Polaków z wojskami rosyjskimi o Polskę niepodległą. I właśnie ta Konfederacja będzie wydarzeniem miesiąca lutego. Polska ostatecznie zniknęła z mapy Europy w 1795 roku, po trzecim rozbiorze. Ale tak naprawdę Polska utraciła suwerenność, stała się protektoratem rosyjskim kilkadziesiąt lat wcześniej, w czasach panowania Augusta II Mocnego. Ten protektorat rosyjski polegał m.in. na tym, że to Rosja decydowała o tym, kto jest królem Polski. Kiedy po śmierci Augusta II w 1733 roku Polacy wybrali na swojego władcę Stanisława Leszczyńskiego, do Polski wkroczyły wojska rosyjskie, usunęły Leszczyńskiego i osadziły na tronie Augusta III, aby był powolną marionetką w rękach Rosjan. Po śmierci Augusta III w 1764 roku wojska rosyjskie pilnowały, aby królem Polski został Stanisław August Poniatowski, wyznaczony na to stanowisko przez Katarzynę II. Ta rosnąca ingerencja Rosji w sprawy Polski budziła coraz większy gniew wśród Polaków. Do kolejnych dramatycznych wydarzeń doszło na Sejmie w Radomiu w 1767 roku. Wtedy to Rosja narzucała siłą polskiemu parlamentowi równouprawnienie tzw. dysydentów, czyli innowierców. Nie chodziło tu jednak o kwestie religijne czy o wolności obywatelskie. Chodziło o upokorzenie Polski. Chodziło o to, aby po raz kolejny uzależnić Polskę od siebie, pokazać, kto tu o wszystkim decyduje. Ale na Sejmie w Radomiu była silna opozycja przeciwko tej ingerencji Rosji we wewnętrzne sprawy polskie. Jednym z przywódców tej opozycji był biskup Andrzej Załuski. To właśnie on wraz z bratem ufundował dla Polski słynną Bibliotekę Załuski. Sam tak pisał o roli, jaką odegrał na Sejmie w Radomiu. Na Sejmie Traktatowym, gdy dużo zawzięci na wiarę katolicką, nasi dysydenci chcieli przez nowe prawo, dawne znosić prawa, by swój błąd ubezpieczyć. Była wielka wrzawa w Senacie. Tam żarliwość biskupów przy wierze pokazała się żwawa, sławiących szczerze i mężnie w sprawie boskiej, jam był niepośredni. Miewałem po kilkrokroć różne mowy w te dni. Ostatnim dniem, niż potknął aryzm mię forowy, kończyłem Ignacego męczennika słowy. Jestem, rzekłem, parzenicą Chrystusową. Boże, daj to, niech przy Chrystusa wierzę życie łożem. Niech będę zmielony na mąkę zębami zgrzytających tu na mnie, co dysydentami, co się u nas zowią. I oto doszło do rzeczy zupełnie niezwykłej. Oto 17 października 1767 roku biskup Andrzej Załus, biskup Kajetan Sołtyk, hetman Wacław Rzewuski, a także jego syn Stanisław zostali na rozkaz ambasadora rosyjskiego w Rzeczpospolitej Nikołaja Repnina porwani i wywiezieni do Kaługi. Oto z terytorium polskiego uprowadzono senatorów, dostojników państwowych więziono do innego kraju. Tak zastraszony Sejm zrobił wszystko, co chcieli Rosjanie, bo zapanował strach. Bo jeżeli można wywieźć biskupa, senatora czy hetmana, no to można przecież tym bardziej wywieźć każdego posła szlacheckiego. Rosjanom wydawało się, że odnieśli sukces. Przywódcy opozycji wwiezieni do Kaługi, spacyfikowany Sejm zrobił wszystko to, co chcieli Rosjanie, ale to był sukces tylko chwilowy, bowiem minęło niewiele tygodni. I oto w barze na Podolu 29 lutego 1768 roku Zawiązano konfederację w obronie niepodległości wiary katolickiej. Marszałkiem konfederacji został biskup Kamieniecki, Michał Krasiński. Marszałkiem Związku Wojskowego Józef Pułaski, a przywódcą religijnym natchniony karmelita ksiądz Marek Jan Dałowicz. W wygłoszonym manifestie konfederaci przysięgali na, cytat, ratunek ojczyzny, wiary i wolności, praw i swobód narodowych do upadku nachylonych i ogłaszali, że wrogiem ich jest duch władzy i panowania pragnący, który wzgardziwszy najszacowniejsze dary i zaszczyty wiary, wolność i równość przy pomocy wojsk rosyjskich, prawa narodowe, przymierza i traktaty, targać i znosić, odważał się. Działaniom konfederatów towarzyszyła obfita twórczość literacka i w jednej z takich właśnie pieśni konfederackich członkowie tego ruchu śpiewali. Nie wiem, co to znaczy, że los tak dziwaczy, przypadkiem tamuje zapędy. Mogłem rzecz bez chluby, rzuciłem do mluby. Nie wiem do niego trafić którędy, w biedzie, w nędzy, bez pieniędzy, bez pieniędzy. W biedzie, nędzy, nieszczęśliwe czasy, zalegnione pasy, okropność strachu ściga mnie wszędy. Żyj przez śmierć i rany, narodzie kochany, dając w opierze krew mą i życie, a chęć gotowe na azardy nowe. Jeśli wynijdę, znajdziecie sowicie, za ratunek, przyjm frasunek, za ratunek, wszak będę w areszcie, więcej nie mam wreszcie, tylko sercem życzyć należycie. Konfederacja Barska była tym zrywem, do którego nawiązywali później wielcy romantycy na czele z Juliuszem Słowackim, który poświęcił konfederatom jeden ze swoich najważniejszych dramatów, ksiądz Marek. I tam napisał pieśń, która stała się bardzo popularna w czasach stanu wojennego. Pieśń, która wyrażała ducha Konfederacji Barskiej, ale w jakiejś mierze wyrażała również polskiego ducha narodowego. Utwór Słowackiego zaczynał się od słów. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed wrogiem nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. Konfederaci walscy podjęli walkę i prowadzili ją przez 4 lata. O co walczyli? Walczyli o usunięcie wojsk rosyjskich Rzeczpospolitej. Chcieli Polski prawdziwie wolnej, prawdziwie niepodległej. Walczyli w obronie wiary katolickiej. Ten element religijny jest tu bardzo silny. Ale walczyli również przeciwko królowi, bo dla nich Stanisław August Poniatowski był władcą narzuconym Polsce przez znienawidzoną Katarzynę II. Jak obliczają historycy, przez oddziały konfederackie przewinęło się do 200 tysięcy ludzi. Konfederaci prowadzili taką wojnę szarpaną, podobną do wojny partyzanckiej. Powstawały oddziały, które walczyły, niektóre walczyły kilka tygodni, niektórym udawało się walczyć kilka miesięcy. Były rozbijane przez lepiej dowodzone wojska rosyjskie i powstawały kolejne oddziały. Z jednej strony konfederaci barscy nie byli w stanie wygrać, ale Rosjanie przez 4 lata nie byli w stanie stłumić tego ruchu. Konfederaci barscy uzyskali pewną pomoc od Francji w postaci broni instruktorów wojskowych. Również Turcja i Austria do pewnego momentu udzielały wsparcia konfederatom barskim. Konfederaci barscy w przeciwieństwie do powstańców styczniowych zajęli kilka ważnych obiektów, które potrafili skutecznie bronić. Takimi obiektami był na przykład Zamek na Wawelu czy Klasztor Tyniecki. W pamiątkach Soplicy Henryk Rzewuski włożył w usta księdza Marka takie słowa. Niewielka to rzecz i za sprawą pomyślną, co z wiatrem nie płynie, ale kto się poświęca za sprawę świętą, choć nieszczęśliwą, tego Pan Bóg lubi i te usiłowania nie przepadną, bo On je pobłogosławił. Człowiecze, Pan Bóg bez Ciebie, Ciebie stworzył, ale bez Ciebie Ciebie nie zbawi. Toż samo z ojczyzną, a wiele to świętych, co żywot swój na pokucie trawili, o i oprócz Boga o niczym nie myśleli, a spokoju znaleźć nie mogli? Owszem, niczym Bóg osłości wewnętrznej nie raczył odwilżać. A czyż oni wtedy mówili, nie ma ratunku, wszelka nasza praca daremna, wolimy się z czartem pogodzić. Nie, nie, bracia moi. Jeszcze więcej podejmowali tych na pozór bezowocnych trudów. I Pan Bóg, porze przez siebie postanowionej, sowicie za wszystko nagrodził. Toż z ojczyzną, co z jednym człowiekiem. Niech jej syny dla niej znoszą przeciwności. Niech pracują, a pracują nie zrażając się, że pociechy Bóg nie daje, aby się z czartem nie godzili. Pan Bóg znajdzie czas na wszystko. A powiedzieć, że on zapomni o ofierze czystej dla ojczyzny zrobionej, jest to bluźnierstwo, ledwo nie tak, jakby mówić, że jego nie ma. Do najsłynniejszych dowódców konfederackich zalicza się prostego kozaka, Sawę Calińskiego. W dzieciństwie zwrócił na siebie uwagę pięknym głosem, jakim śpiewał kozackie dumki. Starosta czechryński Woronicz zaopiekował się uzdolnionym chłopakiem i przywiózł go do Warszawy. Po śmierci swojego opiekuna Sawa Caliński służył na dworach jako kozak, przyjął obrządek chrześcijański i nauczył się języka polskiego. W czasie wojny siedmioletniej walczył, zdobywając wiedzę wojskową i doświadczenie. Powróciwszy do kraju, służył u możnych. Kiedy zaczęły się walki konfederackie, Sawa Caliński zebrał 30 kozaków i rozpoczął wojnę partyzancką. Pierwszą bitwę stoczył z pobitym wcześniej księciem Sołtykowym. Potyczka zakończyła się całkowitym sukcesem. Sołtykow dostał się do niewoli, a jego armaty wzbogaciły konfederatów. Miejscowy dowódca konfederacki Kwilecki oddał mu dowództwo swojej przedniej straży. Pod jego komendą konfederaci opanowali Wyszogród, po czym całe Kujawy i Płockie przystąpiły do konfederacji. W tej sytuacji Kwilecki wydzielił Sawie oddział złożony z 300 jeźdźców, aby rozszerzył powstanie na Mazowsze. Na jego czele udał się pod Zakroczym. Na wieści o tym wojska rosyjskie wyszły z miasta. O tym, co było dalej, tak pisał Henryk Grzewuski. Rozwinęli się Moskale przed Zakroczymem i na widok naszych zaczęli strzelać z armat, kiedy jeszcze niepodobieństwo było nikogo trafić. Pan Sawa zlecił panu Dzierżanowskiemu cofać się przed kawalerią moskiewską, a sam, zakryty jego obrotem, rzucił się w lewo, by napaść na piechotę. I jak się jazda oddali, udało się doskonale. Pan Dzierżanowski, uciekając przed kabinerami i dońcami, tak ich za sobą wyprowadził, że pan Sawa jako piorun pokazał się pod samym Zakroczymem. Piechota moskiewska uszykowała się w czworobok i dała ognia, ale pan Sawa nie dał się poprawić. Czworobok złamał, cztery armaty zabrał i cały batalion co do nogi wyciął. Opamiętała się jazda moskiewska, że się oddaliła, wzięła się do odwrotu. Pan Sawa ją przywitał kartaczami z armat przed siebie zdobytych. Natychmiast wszystko się rozsypało. I tak wszedł pan Sawa do Zakroczymia, gdzie mnóstwo było obywatelów po klasztorach uwięzionych, którym natychmiast wrota otworzono. Tak się podniosła konfederacja w Zakroczymiu. Marszałkiem jednomyślnie ogłoszony został Sawa, a regimentarzami panowie Lelewel i Kiciński. Bójcie się Boga, panowie. Ja prosty kozak, mam wam marszałkować? Innego marszałka nie chcemy, krzyknęła szlachta. Pan Bóg, twoje zasługi zrobiły z ciebie polskim szlachcicem, nim Sejm ciebie takim uzna. I w ten sposób prosty chłop, prosty kozak stanął na czele szlacheckiej konfederacji. Sawa Caliński powiększył swój oddział do 2000 żołnierzy i walczył z wojskami rosyjskimi na terenie całej Rzeczpospolitej, docierając pod Kalisz, Sierad, Warszawę, Radom, Lublin. W swoim oddziale utrzymał żelazną dyscyplinę. Sawa Caliński został ciężko ranny kartaczem w Łódą 28 kwietnia 1771 roku w bitwie pod Szańskiem. Zmarł wkrótce potem w niewoli rosyjskiej. Drugi legendarny dowódca Konfederacji Barskiej to Kazimierz Pułaski, syn Józefa Pułaskiego. W kwietniu 1768 roku Kazimierz Pułaski stoczył pierwszą kilkugodzinną zwycięską potyczkę pod Starokonstantynowem na Ukrainie. Wkrótce potem, podczas oblężenia Berdyczowa, dostał się do niewoli. Zwrócono mu wolność w zamian za podpisanie dokumentu, recesu od Konfederacji. Ponieważ oświadczenie było wymuszone, nie miał zamiaru go respektować i wkrótce ponownie stanął na czele konfederackiego oddziału. Jego szlak bojowy zaczął się od próby zdobycia Lwowa w 1769 roku. Potem walczył na Litwie, Podlasiu i Mazowszu. Wytrwałość oraz kawaleryjska fantazja przyniosły mu olbrzymią popularność wśród skonfederowanej szlachty, czego dowodem było nadanie mu godności marszałka ziemi łomżyńskiej. Jesienią 1769 roku i w pierwszym półroczu 1770 roku oddział Pułaskiego przeżył pasmo niepowodzeń. W tej sytuacji zdecydował się na odważny i doskonały pod względem taktycznym krok. Zajęcie we wrześniu 1770 roku klasztoru na Jasnej Górze. Wszyscy Polacy wiedzą o tym, że Kordecki bronił skutecznie Jasnej Góry przed Szwedami. Niewielu wie, że Kazimierz Pułaski również skutecznie bronił Jasnej Góry przed wojskami rosyjskimi. Ta obrona Jasnej Góry rozsławiła Pułaskiego na całą Rzeczpospolitą. Pułaski, operując z Jasnej Góry, penetrował Małopolskę i organizował wypady na nieprzyjaciela. I tutaj dochodzi do takiej tajemniczej historii, mianowicie pojawiają się ludzie, którzy namawiają Pułaskiego, aby podjął się porwania króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Cała rzecz jest mocno tajemnicza. Niektórzy wręcz podejrzewają, że była to intryga, która miała nie tylko skompromitować Pułaskiego, ale też skompromitować konfederatów barskich, zwłaszcza w oczach opinii publicznej na Zachodzie. Czy była to prowokacja, czy nie była, no, tego oczywiście nie rozstrzygniemy. Ta próba porwania króla zakończyła się fiaskiem. Natomiast rzeczywiście ona bardzo zaszkodziła wizerunkowi konfederatów i zniszczyła wizerunek Kazimierza Pułaskiego, którego zaczęto określać mianem królobójcy, tego, który chciał zabić króla. Pułaski, zdając sobie sprawę z tego, że jego osoba jest obciążeniem dla jego podkomendnych, opuścił swoich żołnierzy, zostawiając im ostatni rozkaz. Pisał w nim: wziąłem oręż do ręki dla dobra publicznego, dla niego złożyć go muszę. Związek trzech państw potężnych odejmuje nam wszelkie środki obrony, a sprawa, do której wplątany jestem, utrudniałaby mi przeprowadzenie dla was kapitulacji, łącząc was z moim nieszczęściem. Znam waszą gorliwość i waszą odwagę i pewny jestem, że gdy szczęśliwość zdarzy się okoliczności do służenia ojczyźnie, będziecie takimi samymi, jakimi byliście ze mną. Sam Kazimierz Pułaski wyemigrował, potem udał się do Stanów Zjednoczonych. Tam zdobył sławę jako twórca kawalerii amerykańskiej i tam poległ, walcząc o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych mamy Dzień Pułaskiego, dzień, w którym Polonia Amerykańska przypomina o tym wielkim Polaku, który oddał wielkie zasługi w sprawie niepodległości Stanów Zjednoczonych, który zginął na amerykańskiej ziemi. Jak mogliśmy przed chwilą usłyszeć, Pułaski pisał o związku trzech potężnych państw. Chodzi tutaj o porozumienie rozbiorowe. Konfederaci nie byli w stanie pokonać wojsk rosyjskich. Za kiepsko byli uzbrojeni. Za mało było tutaj koordynacji działań. Było dużo zapału. Było dużo chęci. Ale brakowało broni i umiejętności. Ale Katarzyna nie była w stanie ich spacyfikować. Tak jak mówiłem, rozbijała jeden oddział, pojawiał się drugi. Pacyfikowała konfederatów w jednym regionie kraju. Konfederaci wznawiali walkę w drugim. W tej sytuacji dała się przekonać władcy Prus Fryderykowi II do rozbioru Polski. Prusy namawiały Rosję do rozbioru Polski od kilkudziesięciu lat, ale wcześniej kolejni władcy Rosji odrzucali te propozycje, uważając, że są w stanie zagarnąć całą Rzeczpospolitą. Nie chcieli dzielić się Polską z innymi. Teraz Katarzyna II uznała, że opór Polaków jest tak silny, że nie da rady sama spacyfikować tego polskiego oporu. W związku z tym godzi się na traktat rozbiorowy i w 1772 roku trzy kraje dokonują pierwszego rozbioru Polski, czyli Rosja, Prusy i Austria. I właśnie ten pierwszy rozbiór kończy Konfederację Barską. Kończy to, jak się często mówi, pierwsze polskie powstanie narodowe. Konfederaci barscy kończą swoją walkę latem 1772 roku. Takim symbolicznym zakończeniem walk konfederackich jest kapitulacja Jasnej Góry. tej Jasnej Góry, którą opuścił właśnie Kazimierz Płas. A Jasna Góra skapitulowała 18 sierpnia 1772 roku. Jak więc widzimy, konfederaci barscy walczyli ponad 4 lata. Potem wielu z tych, którzy przeżyło, znalazło się na Syberii. Bo właśnie po Konfederacji Barskiej mamy pierwszą dużą falę zesłań Polaków walczących o niepodległość Polski na nieludzką ziemię. Na koniec tego wspomnienia o zapomnianym zrywie narodowym, tego wspomnienia o Konfederacji Barskiej, słowa prymasa tysiąclecia. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński w jednym z kazań powiedział: Konfederacja Barska, opierająca się o całą ideologię, o moc Jasnej Góry, dążyła również do tego, aby ukazać wolę życia narodu, który nie chce zginąć. Pragnęła dowieść, że naród, pomimo swoich wad i braków, zdolny jest do uratowania i zachowania niepodległego bytu.